Słuchajcie, przeczytajmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 39. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 39. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani, jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim u mojej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei. Gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą, dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie, to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko nasz Pan, nasz Bóg powoła. To jest Boże Słowo. Więc omawiamy ważną kwestię od jakiegoś czasu, jaką jest uświęcenie. Chrześcijanin jest osobą, która funkcjonuje w uświęceniu, w świętości. Bóg powiedział, że jest Bogiem świętym i wymaga świętości od tych, którzy są Jego ludem, którzy są Jego dziećmi, którzy są naśladowcami Chrystusa. Tak? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I widzimy, że świętość Boga jest dla Boga bardzo ważną kwestią i też my powinniśmy właśnie funkcjonować w tej świętości. I zobaczyliśmy, że osoba, która jest w Chrystusie Jezusie, która zaufała Chrystusowi, która zjednoczyła się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu przez wiarę w Niego, jest wezwana do prowadzenia nowego życia. I kilka tygodni temu pokazałem, jakie elementy składają się na to nowe życie i wśród tych elementów już w końcówce powiedziałem, że elementem tego nowego życia, prowadzenia nowego życia jest Duch Święty. I dzisiaj chciałbym do tego nawiązać i powiedzieć kazanie związane z Duchem Świętym, przecież przedstawić nauczanie odnośnie chrztu Duchem Świętym. Ponieważ jest to nauka o chrzcie Duchem Świętym jest nauką, która składa się na podstawę nauki o Chrystusie. To jest elementarna, podstawowa nauka chrześcijańska. Dlatego postaram się przedstawić to, w co wierzę ja, ale też co jest historycznie ewangelicznym podejściem do kwestii chrztu Duchem Świętym. Być może dla niektórych będzie to po prostu przypomnienie kolejny raz. Pewne rzeczy trzeba powtarzać, przypominać sobie, ale dla niektórych będzie być może to coś nowego. I mam nadzieję, że zachęcającego zobaczyć, co to jest ten chrzest Duchem Świętym i po co to jest, dla kogo to jest, żeby to zrozumieć. Ponieważ jest to fundamentalne, kluczowe w życiu chrześcijańskim, szczególnie w kwestii uświęcenia, więc o tym chciałbym mówić. Więc czym jest chrzest w Duchu Świętym? Więc przeczytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, który nam pokazał, co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy, ale chciałbym zacząć od innego miejsca. Od Ewangelii Marka, pierwszego rozdziału, wersety 7-8, jest pokazany Jan Chrzciciel, który mówi takie rzeczy. Podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. Więc Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Mesjasza, przyjście Chrystusa i Jan Chrzciciel mówi, pokazuje, jaka wyższość, jaka jest nad Chrystusa, nad Janem Chrzcicielem. Jan chrzci w wodzie, Mesjasz, Chrystus będzie chrzcił w Duchu Świętym. Stąd to określenie chrzest w Duchu Świętym. Więc Jezus jest większy, potężniejszy od Jana Chrzciciela, ponieważ chrzci Duchem Świętym. I to było określenie, które było zrozumiałe dla słuchaczy Jana Chrzciciela. Pod koniec Ewangelii Łukasza Jezus mówi swoim uczniom, tak, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Może ktoś nie wie tego, ale Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie mają tego samego autora. Łukasz jest autorem tych dwóch ksiąg i można powiedzieć, że Dzieje Apostolskie rozpoczynają się tam, gdzie kończy się Ewangelia Łukasza. Więc w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale Łukasz wraca do tej obietnicy i mówi nam tak. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań po zmartwychwstaniu Jezusa, tak? Wspólnych spotkań zarządził, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Więc znowu pojawia się określenie chrzest w Duchu Świętym i jest to obietnica chrztu w Duchu Świętym. I w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, który przeczytaliśmy na początku, jest mowa o tym, co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy i jest tam mowa o tym, że Duch Święty został wylany. I czytamy w 14 wersecie, że Piotr stanął, ponieważ było pewne zamieszanie. Ludzie nie wiedzieli, co to oznacza, co się dzieje. Dlatego potrzebowali pewnego wyjaśnienia. I apostoł Piotr wstał i zaczął wyjaśniać, co ma miejsce, co się dzieje. I apostoł Piotr powołał się na proroctwo ze Starego Testamentu. I czytamy, tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Więc co miało zatem miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy? No, została zrealizowana zapowiedź, obietnica, jaką Bóg złożył przez proroka Joela w Starym Testamencie. Innymi słowy, Bóg wypełnił, zrealizował to, co obiecał. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. Oczywiście nie chodzi o każdego pojedynczego człowieka na całym świecie, raczej jest to obietnica dotycząca Bożego ludu. Na Boży lud został wylany Duch Święty. I też tutaj pojawiają się, jeśli chodzi o ten chrzest Duchem Świętym, to w Dziejach Apostolskich, w listach pojawiają się inne określenia, które dotyczą tego właśnie doświadczenia. Na przykład bycie napełnionym Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego, zstąpienie Ducha Świętego na jakąś osobę, wylanie daru Ducha Świętego, gdzie Duch Święty czy osoba Ducha Świętego jest tym darem. Więc są to różne określenia, ale one odnoszą się do tego samego duchowego doświadczenia, jakim jest właśnie chrzest w Duchu Świętym. Ale żeby lepiej zrozumieć, czym jest chrzest Duchem Świętym, no to potrzebujemy zobaczyć, co takiego wydarzyło się w Pięćdziesiątnicy, czy podczas Dniu Pięćdziesiątnicy. Ale żeby to zobaczyć, to musimy zacząć nie w Dziejach Apostolskich, ale w Starym Testamencie, ponieważ już tam Duch Święty jest zapowiedziany, wylanie Ducha Świętego jest zapowiedziane. Dlaczego tak? No ponieważ działanie Ducha Świętego nie zaczyna się w Dziejach Apostolskich. Niektórzy by chcieli, żeby to właśnie to był początek działania Ducha Świętego, ale jego działanie Boga Ducha Świętego zaczyna się już w drugim wersecie Biblii. Jest napisane, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód. Więc kiedy Bóg stwarzał Duch Święty, stwarzał świat, Duch Święty już tam był. Więc i Piotr w swoim kazaniu w Dniu Pięćdziesiątnicy odnosi się do proroctwa Joela, który zapowiada właśnie wylanie ducha. Więc żeby to lepiej zrozumieć, co się wydarzyło, to właśnie przejdźmy do Starego Testamentu, do czwartej Księgi Mojżeszowej, Księgi Liczb, 11 rozdziału. Mamy tam pewną ciekawą sytuację. przez historię. Mojżesz wyszedł więc, Bóg kazał mu wyjść i zabrać ze sobą 70 starszych Izraela i żeby się spotkali z Bogiem. Więc Mojżesz wyszedł więc i oznajmił ludowi słowa Pana. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i rozstawił ich wokół namiotu, czyli namiotu spotkania z Bogiem. Wtedy Pan stąpił w obłoku i przemówił do niego. Wziął też z ducha, który spoczywał na nim i złożył na 70 starszych. A gdy duch spoczął na nich, zaczęli prorokować, co nigdy potem już im się nie zdarzyło. Dwaj spośród mężczyzn pozostali jednak w obozie. Byli to Eldad i Medad. Duch spoczął również na nich, gdyż i oni byli wśród spisanych, chociaż nie przybyli do namiotu spotkania. Zaczęli oni prorokować w obozie. Wówczas przybiegł jakiś chłopiec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Wtedy Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, powiedział: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im tego. Czyżbyś był o mnie zazdrosny, odparł Mojżesz? Oby cały lud Pana zamienił się w proroków. Tak, oby Pan złożył na nich swego ducha. Więc w tym fragmencie jest mowa o tym, że duch Pana spoczął na 70 starszych ludu i ci prorokowali. I to prorokowanie przytrafiło im się tylko raz. Było też dwóch starszych w innym miejscu, w obozie, i oni też doświadczyli tego, można powiedzieć, zesłania Ducha Świętego. Ale co jest interesujące, co powinno nas zaciekawić, jest to, że to doświadczenie Ducha Świętego jest w Starym Testamencie zarezerwowane tylko dla nielicznych. Cały lud nie doświadczył tego, czego doświadczyło tych 70 w tym momencie i czego Mojżesz doświadczał, można powiedzieć, na co dzień w swojej służbie. Nie było to powszechne doświadczenie i prorokowanie jest potwierdzeniem tego, że Duch Święty stąpił na tych ludzi, więc Mojżesz chciał, tak, aby Duch Święty stąpił na cały lud. Jozue mówił: zabroń im tego, niech to się nie dzieje, natomiast Mojżesz mówi, żeby cały lud miał takie doświadczenie Ducha Świętego, ponieważ wiedział, co to zmienia w życiu wierzącego. On sam był prorokiem, sam doświadczał mocy Ducha Świętego w swoim życiu, dlatego pragnął tego doświadczenia dla całego ludu, dla całego Bożego ludu. Więc to nie było doświadczenie powszechne, to było zarezerwowane dla niektórych. I to potwierdza nam Nowy Testament w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Wersety 37-39 czytamy: a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Więc jak mówi Jan, mówi o tym, że Duch Święty nie był jeszcze dany, kiedy Jezus te słowa wypowiadał. Ten Duch Święty będzie dany dopiero, kiedy Jezus zostanie uwielbiony. I nasz fragment z Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału, nam to pokazuje, że realizację, wypełnienie tego, tej obietnicy. Inny werset z Jana 14 rozdziału, wersety 16-17. Jezus mówi: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Więc Jezus mówi, że Duch Święty przebywa wśród ludzi, apostołów, ale będzie też czas, kiedy Duch Święty będzie w nich. Duch Święty był cały czas obecny, był cały czas wśród ludzi, ale będzie taki czas, gdzie ta relacja Ducha Świętego i człowieka wierzącego ulegnie zmianie, ulegnie pogłębieniu, będzie bardziej intensywna, ponieważ Duch Święty będzie w wierzących. Jan w 16 rozdziale, w 7 wersecie odnotowuje kolejne słowa Jezusa i mówi, że Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, przyjdzie dopiero wtedy, kiedy Jezus odejdzie. I wtedy Jezus go pośle i w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 33 wersecie Piotr podczas właśnie kazania mówi, że to Jezus jest sprawcą tego zamieszania w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. To za Jego sprawą ten Duch Święty został posłany, wylany, zesłany. Więc chrzest Duchem Świętym to inaczej nawiązanie. Na mocy nowego, wiecznego przymierza, głębszej relacji Ducha Świętego z człowiekiem jest to nawiązanie nowej, głębszej relacji niż to było możliwe za starego przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. I ta głębsza relacja jest wyrażona przez język zamieszkania. Duch Święty zamieszkuje w nas, ma swoje mieszkanie w nas, tak mówi Biblia. Podczas gdy za starego przymierza Duch był wśród wierzących, wśród nas, można tak powiedzieć. W Starym Testamencie doświadczenie to nie było powszechne, nie było dla wszystkich wierzących, natomiast w Nowym Testamencie jest mowa o tym, że Duch jest wylany na wszelkie ciało, na wszystkich wierzących i przez to jest to doświadczenie powszechne. Więc trochę jeszcze może wyjaśnię, dla kogo jest chrzest w Duchu Świętym. Tak, słowo pominąłem, chrzest. Więc w 7 rozdziale Ewangelii Jana tutaj jest mowa o tym, że ducha mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Tak? I przez to Jezus wzywa też do wiary w Niego, a wiara w Niego sprawia, że z wnętrza wierzącego popłyną rzeki wody żywej. I Jan te rzeki wody żywej odnosi do otrzymania Ducha Świętego. Więc Jezus Chrystus mówi, że Duch Święty, czy też chrzest Duchem Świętym jest dla osób wierzących w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I Duch Święty będzie dany każdemu wierzącemu bez wyjątku. I ta myśl jest dalej potwierdzona lub też wyrażona właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy na samym początku. Dzieje apostolskie. 2 rozdział, wersety od 37 do 39. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. Więc obietnica Ducha Świętego, że chrzest Duchem Świętym jest dla wszystkich, których nasz Pan Bóg powoła. I jest to powiedziane właśnie w kontekście wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu mowa o opamiętaniu się i chrzcie w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, więc definitywnie jest tu kontekst tej osobistej wiary w Zbawiciela, w Pana Jezusa Chrystusa. Obietnica jest dana każdemu wierzącemu w Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł w Galacjan 13:14, w 3 rozdziale 13 werset mówi tak. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, a wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Nie można zapracować, słuchajcie, nie można zasłużyć na Ducha Świętego, jest on dany, jest to dar, za darmo, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i człowiek wierzący otrzymuje to dzięki wierze, przez wiarę, tak? Wyłącznie przez wiarę. Dalej, w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, w 13 wersecie apostoł Paweł napisał, otóż w jednym duchu, my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Więc do kogo zwraca się apostoł Paweł? Do wierzących, do swoich braci i sióstr w Chrystusie. I mówi im, że wszyscy oni zostali ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. Jest mowa o ciele Chrystusa, o Kościele. Chrzest Duchem Świętym, czy w Duchu Świętym sprawił, że wszyscy oni stali się członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa. Zostali napojeni Duchem Świętym, otrzymali Ducha Świętego przez to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i przez to stali się częścią Kościoła Bożego. W Rzymian 8, 9 do 17, nie mam tego fragmentu wyświetlonego, ale jest mowa o tym, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to niestety, ale nie należy do Boga. Nie jest Bożym dzieckiem, nie jest Chrystusowy. A kto ma Ducha Świętego, ten jest Bożym dzieckiem. I znowu powtórzę jeszcze raz, że jest to możliwe wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc myślę, że mamy tutaj wystarczającą ilość tekstów, by móc stwierdzić, że chrzest Duchem Świętym jest dla wszystkich wierzących. I warunkiem otrzymania chrztu Duchem Świętym jest wyłącznie tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje dar Ducha Świętego. Jest napełniony Duchem Świętym. Duch Święty zstępuje na niego. To są różne określenia tego samego doświadczenia. Trzecia rzecz. Po co jest chrzest w Duchu Świętym? No musimy przyjąć pewne założenie, że wszystko, co pochodzi od Boga, jest dobre. Wszystko, co pochodzi od Chrystusa, jest dobre, więc chrzest Duchem Świętym jest czymś dobrym. Został on obiecany przez Ojca, został on obiecany przez Syna i został zrealizowany przez Syna w Dniu Pięćdziesiątnicy, więc to musi coś wnosić, to musi być potrzebne w jakiś sposób dla naszego życia. To ma jakiś sens i cel. Więc chrzest Duchem Świętym ma swój sens i cel, jeśli chodzi o ludzi wierzących. Spróbujmy zobaczyć, jaki. W związku z tym, że chrzest Duchem Świętym został zapowiedziany w Starym Testamencie, no to tam należałoby szukać celu Bożego działania. Takiego Bożego działania. I w Jeremiasza 31, wersety 31 do 34, tutaj mam, nie będę cytował tych rzeczy, cytowałem je w poprzednich kazaniach. Bóg zapowiada nowe przymierze z Jego ludem. To nowe przymierze będzie inne od obecnego przymierza, w którym trwali Izraelici. Będzie inne od tego przymierza z góry Synaj. To przymierze zostało zerwane przez lud, przez Izraelitów. To znaczy, że Izraelici nie trzymali się tego przymierza, nie przestrzegali przykazań, które Bóg im nadał. Byli Bogu nieposłuszni, szli za cudzymi bogami. I cały Stary Testament pokazuje, jak raz za razem Izrael jakby potyka się i upada, właśnie idąc za innymi bóstwami. Dlatego to przymierze zostało zerwane. Tak? Izraelici to zerwali poprzez swoje nieposłuszeństwo, więc Bóg ogłasza potrzebę nowego, lepszego przymierza, które nie będzie zerwane przez Jego lud. I w Ezechiela 36 rozdziale, wersety 22-29, Bóg mówi, że da swojego ducha do wnętrza swojego ludu i uczyni, że będą przestrzegać Jego przykazań. A to oznacza, że przymierze nie będzie zerwane, że z powodu nieposłuszeństwa, ponieważ Boży lud będzie posłuszny swojemu Bogu. Chrzest Duchem Świętym więc jest częścią tego wiecznego, czy nowego przymierza, które zostało rozpoczęte na Golgocie poprzez ofiarę, jaką Jezus złożył z siebie samego. Jest to nowe przymierze we krwi Jezusa, która się wylewa za wierzących. Zatem chrzest Duchem Świętym jest częścią czegoś większego, wspanialszego, co określamy terminem zbawienie. I wybrałem tylko dwa fragmenty, jeśli chodzi o to nowe przymierze, ale jest ich więcej. Mam listę, jakby ktoś był zainteresowany, po nabożeństwie mogę pokazać, czy też przekazać. Więc potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym, potrzebujemy tej szczególnej relacji z Duchem Świętym, aby móc być sługami nowego przymierza. Ponieważ to Duch Święty uzdalnia nas do takiej służby. I Nowy Testament wprowadza nas głębiej w to zagadnienie. Nowy Testament odkrywa przed nami dużo więcej. Jest kilka aspektów tego, co chrzest Duchem Świętym czy w Duchu Świętym wnosi w życie wierzącego. Więc kilka tych aspektów wspomnę. Duch Święty daje życie. Daje życie wieczne. Duch Święty jest sprawcą nowego życia, nowego narodzenia. Jana 3:5. Jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak? Na przykład. Więc Duch Święty daje życie. Duch Święty jest innym pocieszycielem, który przyszedł w miejsce Jezusa, czy innym opiekunem, aby był z wierzącymi przez cały czas. Jezus musiał odejść do nieba, a Duch Święty jest cały czas z wierzącymi, z wszystkimi wierzącymi. Jest to Duch Prawdy, ponieważ wprowadza w prawdę, ponieważ uczy wszystkiego, co Jezus nauczał. Daje zrozumienie tego, co Jezus nauczał. Duch Święty swoim działaniem uwielbia Jezusa Chrystusa, Pana Jezusa Chrystusa, i On jest zainteresowany tylko i wyłącznie, jest zainteresowany uwielbieniem tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. Nie jest zainteresowanym uwielbieniem kogoś innego, tylko Chrystus jest jego celem. Wywyższyć Chrystusa, Bożego Syna. Jana 14:16, więc jest tym innym opiekunem, który objawia Chrystusa, który pokazuje Chrystusa, uczy słowa Chrystusa, przypomina, co Jezus nauczał. Dalej, Duch wspiera nas w naszej niemocy, kiedy nie wiemy, o co się modlić i jak się modlić. To Duch wspiera nas w naszej niemocy, modląc się za nas. Rzymian 8:28. Dalej, Duch daje moc do umartwiania cielesnej natury. Duch Święty jest Duchem uświęcenia. Bez Niego uświęcenie w życiu wierzącego jest po prostu niemożliwe, ponieważ potrzebna jest moc Ducha Świętego do tego, żeby grzech umartwić w naszym życiu. Duch Święty jest autorem owocu Ducha Świętego, czyli takiego postępowania, które podoba się Bogu. A owoc Ducha jest przeciwieństwem uczynków ciała, czyli z jednej strony ciało, które jest grzeszne, ciągnie nas ku grzechowi, to Duch Święty ciągnie nas ku Bogu i poprzez swoje działanie powoduje, że stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa, i owoc Ducha jest tego odzwierciedleniem. Jest mowa o tym w liście do Galacjan, 5 rozdziale, wersety od 22 do 23. Duch Święty daje też dary duchowe, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem i w ten sposób też uświęcać się. Tak, doskonalić się w miłości. Kamień o kamień się tępi, tak? Więc człowiek o człowieka się jakby ściera, i to jest potrzebne do tego, żeby właśnie wzrastać, żeby w miłości. I też Duch Święty daje moc do służby i świadczenia o Jezusie, Dzieje Apostolskie 1:8. Więc są różne aspekty działania Ducha Świętego, przecież chrztu w Duchu Świętym, i wszystkie one są potrzebne, aby wierzący w Pana Jezusa Chrystusa był uzdolniony do tego, żeby być sługą nowego przymierza, być sługą Boga, by we wszystkim móc uwielbić swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc to wszystko, mam nadzieję, pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, jak bardzo jesteśmy zależni od Jego działania w nas. Ze starego kazania, przepraszam. Zastosowanie, słuchajcie. Chrzest w Duchu Świętym to inaczej wylanie Ducha Świętego, otrzymanie Ducha Świętego. I to, co było w Starym Testamencie udziałem nielicznych, to w Nowym Testamencie za sprawą Pana Jezusa Chrystusa staje się doświadczeniem wszystkich wierzących w Niego ludzi. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, każdy wierzący w Niego jako swojego Pana i Zbawiciela, każdy odrodzony z Bożego Ducha otrzymał Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego jest kluczowym elementem zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Duch Święty jest dany od Ojca i od Syna. I to Duch Święty sprawia, że możemy żyć świętym życiem, że możemy żyć w posłuszeństwie Bogu. A to znaczy, że w pewnym sensie nie zbawiamy siebie poprzez różne dobre religijne uczynki. To Bóg zbawia nas poprzez to, że Duch Święty, poprzez to, co uczynił Chrystus na krzyżu, ale też poprzez to, że Ojciec razem z Synem posłali Ducha Świętego do serc wierzących, który uzdalnia ich do tego, że mogą być sługami nowego przymierza. Więc Duch Święty daje grzesznikom moc do zerwania z grzechem. Dar Ducha Świętego jest częścią tego wspaniałego i wielkiego odkupienia, jakiego Ojciec dokonał poprzez swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jesteś narodzony na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to stałeś się uczestnikiem nowego przymierza w krwi Chrystusa. I na mocy tego przymierza, na mocy tej obietnicy, Duch Święty jest ci dany. Zostałeś ochrzczony Duchem Świętym. I to wszystko, co Duch Święty wnosi, jest twoim udziałem. Razem z Chrystusem umarłeś, razem z Chrystusem powstałeś do nowego życia. I przez Ducha Świętego możesz to nowe życie prowadzić. Pamiętajmy o tym, że w Starym Testamencie Boży lud z powodu słabości zerwał przymierze z Bogiem. Byli nieposłuszni Bogu. Ale dzięki Bogu za Pana Jezusa Chrystusa i za nowe przymierze, lepsze przymierze niż to poprzednie. I dzięki temu przymierzu jesteśmy właśnie w lepszym miejscu, w lepszej pozycji. Jesteśmy w przymierzu, które nie może zostać zerwane. Więc jeśli jesteś wierzący, to wyrażaj Ojcu, Synowi oraz Duchowi Świętemu swoją wdzięczność za tak wspaniałe odkupienie oraz za dar i za służbę Ducha Świętego w twoim życiu. Dąż do tego, aby twoje życie było pełne Ducha, abyś we wszystkim był poddany Duchowi Świętemu. Potrzebujemy działania Ducha Świętego. Jeśli tylko jesteśmy wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa, ten Duch Święty działa w nas. To jest wspaniałe. Amen.